Klasycznym błędem jest jednak założenie, że zlecenie firmie doradczej zadania, przygotowania wniosku oraz pozyskania dofinansowania powoduje, że wszystko zostanie już wykonane właściwie. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Piotrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Ostatnio mówiliśmy o dobrych powodach na sięgnięcie pod dację w obszarze przemysłu 4.0 w 2023 roku i o tym, jak tych powodów szukać. Dziś będziemy mówić o dwóch nieco różnych aspektach. Po pierwsze, jakie dane przygotować w drodze po dotację i po drugie, w czym nie pomogą firmy zajmujące się pozyskiwaniem dotacji. Zaczynajmy więc. O dotacjach na przemysł 4.0, część trzecia z czterech. Niestety, brutalna prawda jest taka, że w procesie ubiegania się o dotację i przygotowywania wniosku posiadanie wartościowego i innowacyjnego pomysłu schodzi na trochę dalszy plan. Paradoksalnie, najczęściej ocena formalna i administracyjna wniosku jest dużo bardziej wnikliwa i rozbudowana niż ocena merytoryczna. Co gorsza, braki formalne, które powstają na etapie przygotowania wniosku, mogą pozostać niewykryte aż do uzyskania dofinansowania i rozpoczęcia projektu. W trakcie realizacji projektu takich zaniedbań nie da się już wstecznie naprawić i skutkować może to niemożliwością wykonania błędnie opracowanych zadań lub w skrajnym przypadku niemożliwością osiągnięcia rezultatów projektu i realizacji całego projektu właśnie. Aby uniknąć tego typu problemów, przedstawiam Wam listę informacji, jakie należy zebrać, aby możliwie właściwie i sprawnie przygotować dobry wniosek o dofinansowanie na przemysł 4.0. Wyszło tego ledwie kilkanaście punktów. Po pierwsze, zwięzły tytuł projektu lub inwestycji. Dobrze jest, gdy tytuł projektu nie jest enigmatyczny i w czytelny sposób mówi już o tym, co będzie zrobione lub zbadane. Po drugie, krótkie streszczenie projektu. Na tym etapie najlepiej krótko wspomnieć o dwóch rzeczach, to jest planowanych do wykonania zadaniach i inwestycjach oraz oczekiwanych rezultatach tych działań. Po trzecie, informacje o podmiocie składającym wniosek, czyli opis przedmiotu działalności firmy. Warto wspomnieć o historii działalności firmy oraz jej przyszłych planach, w których przewidywany do realizacji projekt się wpisuje. Koniecznie należy wspomnieć o potencjale firmy do wzrostu z udokumentowaniem źródeł tego potencjału, to jest np. pozycja rynkowa, produkt, kadra, know-how lub inne. Po czwarte, dane finansowe. O dotacje ubiegać się mogą jedynie przedsiębiorstwa w dobrej kondycji finansowej, dlatego tak ważne jest wykazanie tego oceniającym. Dodatkowo, im lepsze wyniki za ubiegłe lata, tym większa szansa na możliwość zaliczkowego finansowania projektu bez dodatkowych zabezpieczeń. Na tym etapie najlepiej posiadać dane finansowe w postaci rachunku zysków i strat oraz bilansu za ostatnie 3 lata. Po piąte, opis problemu, który projekt ma rozwiązać. Opis ten powinien być możliwie najbardziej merytoryczny. Można w tym miejscu przytoczyć istniejące lub alternatywne sposoby rozwiązania tego problemu, o których wiedzę pozyskano np. w drodze poszukiwania w literaturze lub researchu rynkowego. Po szóste, opis celów projektu oraz sposobu ich realizacji. W tym miejscu warto zastanowić się i przedstawić wiarygodną, popartą naukowymi faktami wizję możliwego sposobu rozwiązania problemu. Przygotowanie tego punktu najlepiej powierzyć przynajmniej częściowo osobom z doświadczeniem naukowym lub doświadczeniem w realizacji innych projektów badawczo-rozwojowych. Po siódme, podział zadania wraz z opisem. Następnie wymienionego wcześniej punktu realizację założonego celu należy rozpisać na kilka, najlepiej 2-8 zadań. W ramach każdego z zadań należy ustalić kamienie milowe świadczące o osiągnięciu założonego w danym zadaniu rezultatu oraz możliwie precyzyjnie opisać konieczne do wykonania zadania. Po ósme, plan finansowy projektu wraz z kosztorysem. Plan przewidujący główne koszty wraz z uzasadnieniem i dokumentacją potwierdzającą rzetelną wycenę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Plan ten powinien być spójny z zadaniami i każdy koszt powinien być zaszeregowany do konkretnego zadania. Po dziewiąte, harmonogram projektu. Ta część projektu powinna być spójna z opisem zadań. Projekty należy planować najczęściej na maksymalnie 36 miesięcy lub krócej, a poszczególne zadania na przygotowywanym wykresie Ganta muszą być ułożone w logicznym ciągu następstw. Po dziesiąte, plan działań marketingowych i promocyjnych. Dotacjami można i należy się chwalić. Oprócz informowania o otrzymanych środkach warto też zaplanować działania promocyjno-marketingowe w taki sposób, aby miały szansę one przyczynić się do realizacji celu projektu, np. sprzedaży wypracowanych rozwiązań. Po jedenaste, informacje kadrowe. Przede wszystkim informacje o zaangażowanej kadrze specjalistów. W pierwszej kolejności należy wykazać doświadczenie zespołu w realizacji tego typu projektów, a zarządzanie projektem powierzyć osobie, która z powodzeniem skończyła minimum 1-2 takie projekty. Po 12. Plan zarządzania projektem, głównie w zakresie metodologii. Dziś oczywiście większość projektów realizowanych jest zgodnie z zasadami metodyk zwinnych, dlatego koniecznie należy tu ująć sposoby reagowania na negatywne lub nieprzewidziane odstępstwa od założonego sposobu realizacji. Po 13. Zwrot z inwestycji. Należy wykazać zwrot z inwestycji, ujmując koszty dotacji jak własne. Zwrot powinien wystąpić w okresie od 3 do 5 lat. Należy wykazać koszty i potencjalne korzyści z wdrożenia innowacji w tym okresie, które składają się na ostateczny zysk. Po 14. Oczekiwane rezultaty i ich wpływ na społeczność lub środowisko. Z dofinansowania wykluczone są bowiem wszystkie projekty, których wpływ na środowisko nie jest przynajmniej ujemny, dlatego jeśli to konieczne lub pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, warto w udokumentowany sposób przedstawić korzystne rezultaty projektu, także w aspekcie środowiskowym. Po 15. Informacje o potencjalnych źródłach finansowania projektu spoza dofinansowania. Najczęściej bowiem o dofinansowania firmy ubiegają się, gdy nie mają wystarczającej ilości środków lub nie mogą ich w danej chwili zaangażować w dane przedsięwzięcie. Przede wszystkim jednak należy wykazać źródła pochodzenia środków na wkład własny projektu. Jeśli są to własne środki, to nie są wymagane żadne rozbudowane uzasadnienia. Po 16. Załączniki, np. dokumenty potwierdzające status podmiotu składającego wniosek, umowy, certyfikaty i inne. Zależnie od konkursu, na różnym etapie może pojawić się potrzeba uzupełnienia dodatkowych dokumentów. Wymienione przeze mnie wymagania odnoszą się głównie, ale nie tylko, do projektów posiadających w sobie element prac badawczo-rozwojowych w modułach projektów takich jak FENG, zwanych modułem np. B plus R.
Jest to najbardziej rozbudowany merytoryczny moduł, przez co wymaga największych nakładów w fazie przygotowania. Projekty nie obejmujące prac B plus R kładą mniejszy nacisk na obszary związane z kadrą i prowadzeniem prac. W dalszym ciągu równie istotne jest jednak realizowanie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi konkursowymi, czyli te wymienione punkty będą miały jak najbardziej duże znaczenie.
Pamiętam, gdy ja po raz pierwszy chciałem ubiegać się o dofinansowanie realizacji innowacyjnego projektu. Z jednej strony przytłaczał mnie nadmiar informacji, ogólnie dostępnych wytycznych i regulaminów, a z drugiej i tak nic z tego nie rozumiałem. Chyba każdy, kto przymierza się do swojego pierwszego projektu R&D, a nie miał do czynienia wcześniej z projektami dofinansowanymi, w tym momencie skupia się na znalezieniu firmy doradczej. No bo w końcu taka firma to ogarnie. No ale nie do końca. W większości przypadków zlecenie firmie doradczej procesu przygotowania wniosku o dofinansowanie jest naturalnym wyborem ze względu na złożoność i niejasność przepisów oraz wytycznych dotyczących konkretnego programu finansowego. Firmy doradcze posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, co pozwala im na skuteczne poradzenie sobie z różnymi trudnościami i problemami, które mogą pojawić się podczas przygotowywania wniosku. Przede wszystkim też najczęściej osoby zajmujące się tym na co dzień znają nieoczywiste regulacje i przepisy, jakie wniosek musi spełniać. Dzięki temu zlecenie zadania firmy doradczej może zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększyć szanse na otrzymanie pożądanej dotacji. Klasycznym błędem jest jednak założenie, że zlecenie firmie doradczej zadania, przygotowania wniosku oraz pozyskania dofinansowania powoduje, że wszystko zostanie już wykonane właściwie. Procesem przygotowania projektu czy inwestycji pod dofinansowanie zajmować się można na różne sposoby i w różnym zakresie. Najczęściej jednak firmy doradcze znają się na aspektach formalno-administracyjnych i tylko w tym obszarze są w stanie realnie wesprzeć składającego. To z kolei oznacza, że szykując projekt we współpracy z firmą doradczą, należy samodzielnie zadbać o takie rzeczy jak przedmiot prac badawczo-rozwojowych. Należy dokładnie określić przedmiot projektu, czyli cel, który ma być realizowany dzięki przyznanemu dofinansowaniu. Współpracując z firmą doradczą, należy dostarczyć jej szczegółowe informacje na temat planowanych prac badawczo-rozwojowych, aby pomogła w dopracowaniu projektu i spełnieniu wymogów konkursowych. Nie należy się jednak spodziewać doradztwa w zakresie poprawności sformułowanych tez na gruncie technicznym, inżynierskim czy biznesowym. Samodzielnie należy również zdefiniować, co stanowi pierwiastek badawczo-rozwojowy lub pierwiastek innowacji w projekcie oraz zaplanować, jak należy go osiągnąć. Po drugie, kadra zarządzająca. Należy dokładnie określić, kto będzie odpowiedzialny za realizację projektu. Współpracując z firmą doradczą, należy określić, jakie umiejętności i doświadczenia będą wymagane od kadry zarządzającej i inżynierskiej, aby zapewnić skuteczną realizację projektu i pozytywną jego ocenę. Ostateczna, techniczna, a nie formalna ocena kompetencji należy jednak do składającego. Osobiście zalecam również samodzielne pozyskanie wymaganych zasobów ludzkich na tym polu wraz z wynikową analizą ich kompetencji. Kompetencje i ciągłość zatrudnienia tych osób ma istotny wpływ na rezultat całego projektu. Stanowczo odradzam ślepe zawierzenie rekomendacjom osobowym pochodzących od firm doradczych, jeżeli już zdecydowały się kogoś polecić, co jest raczej bardzo rzadkim zjawiskiem. Po trzecie, kadra inżynierska. Problem jest analogiczny jak ten wymieniony przeze mnie przed chwilą. Tyczy się jednak osób bezpośrednio wykonujących projekt. Ich wiedza i kompetencje również podlegają ocenie na etapie oceny wniosków z modułem badawczo-rozwojowym. W przypadku projektów inwestycyjnych nie jest to oceniane, ale ma jeszcze większe znaczenie. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie opisanych zadań są jednocześnie odpowiedzialne za reagowanie na odstępstwa i problemy, które na pewno się pojawią w toku realizacji. Zrealizowanie dobrego projektu w zakresie przemysłu 4.0 nie jest możliwe bez zaangażowania inżynierów z doświadczeniem, niezależnie czy w strukturach firmy, czy jako zewnętrzne firmy i doradcy. Firmy doradcze nie są w stanie ocenić kompetencji ludzi, od których zależy powodzenie realizacji projektu. Po czwarte, podział zadań. Istotnym elementem przygotowania projektu jest określenie podziału zadań w zespole odpowiedzialnym za realizację tegoż projektu. Współpracując z firmą doradczą, należy dokładnie określić, jakie zadania będą realizowane przez poszczególnych członków zespołu, aby zapewnić skuteczną koordynację prac. Nie należy jednak liczyć na merytoryczną, to jest techniczną, ocenę prawidłowości dokonanego podziału oraz realności wykonania danego zadania. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w której nie można dokonać zmian w harmonogramie projektu, dlatego błąd na tym etapie może nawet uniemożliwić realizację całego projektu. Po piąte, techniczna ocena wykonalności celu. Przed przystąpieniem do przygotowania projektu należy dokładnie ocenić techniczną wykonalność celu. Samodzielnie w zespole inżyniersko-menedżerskim należy dokładnie omówić techniczne aspekty projektu i ocenić, czy cel jest możliwy do zrealizowania z dostępnymi zasobami i technologiami. Należy przy tym wziąć pod uwagę opinię możliwie dużej ilości interesariuszy wewnątrz firmy, w tym np. finansów czy kadr. I po szóste, techniczna ocena wydatków i budżetu. Aby projekt miał szansę na uzyskanie dofinansowania, należy dokładnie określić koszty i budżet projektu. Firmy doradcze są w stanie przeanalizować plany budżetowe pod kątem obowiązujących przepisów i ograniczeń finansowych. To jednak rolą składającego wniosek jest ocena, czy dane ograniczenia pozwalają na realizację projektu zgodnie z założeniami i czy obowiązujące ograniczenia nie wpłyną negatywnie na zwiększenie się niebezpieczeństwa nieosiągnięcia celu projektu w przyszłości. Przygotowanie projektu dofinansowanego to proces wymagający nie tylko znajomości przepisów, wytycznych oraz umiejętności pisarskich, ale także szerokiej wiedzy technicznej. Dobrze przygotowany projekt dotacji Przemysłu 4.0 wymaga bowiem rzetelnej analizy technicznej, co jest niemożliwe bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dodatkową wartość wnosi możliwość samodzielnej oceny kompetencji zespołu skompletowanego do realizacji projektu. Zespół projektowy powinien składać się z ekspertów posiadających wiedzę techniczną i doświadczenie w branży, której projekt dotyczy. Bez tego nawet najlepszy wniosek o dofinansowanie może zostać odrzucony z powodu braku wiarygodnych argumentów technicznych. Najgorsze jednak jest to, że dobry pomysł może być niezrealizowany mimo przyznanych środków z powodu błędów koncepcyjnych i braku kompetencji technicznych na etapie przygotowania wniosku. To jest właśnie powód, dla którego my jako Nixal samodzielnie przygotowujemy wnioski i wspieramy naszych klientów w pełnym zakresie przygotowań, ale o tym opowiem innym razem. Zespół jest na tyle ważnym elementem tego typu projektów, że postanowiłem poświęcić mu większość kolejnego odcinka. Mam więc nadzieję, że po dzisiejszym trzecim już odcinku wiecie już, w jakim zakresie możecie się spodziewać pomocy, a co jednak pozostanie Wam przygotować samodzielnie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Jeśli coś pominąłem lub macie swoje przemyślenia albo pytania, to zapraszam do pisania do mnie w tej sprawie. Chętnie odpowiem lub dogram odcinek, w którym opowiem o tym, o czym tutaj zapomniałem. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie, gdzie tego aktualnie słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!